Wiesz co, przyniosłam nowe materiały dla ciebie. No bo dzisiaj plan jest taki, że wybierzemy nowe materiały i będziemy projektować tą torbę, o której rozmawiałyśmy, że chciałabyś uszyć. I ta torba będzie duża. Ona będzie wyglądała trochę tak jak ta, która tutaj wisi. Czyli taka duża, wodoodporna torba na duże zakupy. I taką będziemy szyć. Dzisiaj będziemy ją kroić, czyli wycinać elementy, które są potrzebne do uszycia. No i pewnie na następnych zajęciach już ją zszyjemy, także będziesz miała gotową torbę. No a na kolejnych będziemy już szyć ciuchy. Bo dobrze nam idzie, no nie ma na co czekać. To są w ogóle materiały, które dostałam w prezencie, tak naprawdę. Czasem ktoś przychodzi do nas tutaj i zostawia całe reklamówki materiałów od babci na przykład, gdzieś tam ze strychu. Niektóre są kupione, ale część jest takich właśnie ze strychu, gdzieś tam znalezionych w łóżku babci, w szafie. I my wtedy dostajemy takie, no naprawdę, totalnie czasami takie perełki, których teraz absolutnie w sklepie się nie znajdzie, a które są no po prostu zjawiskowe. No na przykład to, przecież to jest piękne, a to w ogóle... I to są po prostu wspaniałe kolory, i turkus, i czerwień, i zieleń, i żółć, i pomarańcz, i to wszystko są kolory, które świetnie razem pasują. O, i to jest bardzo ładne też. Z tego możemy spódnicę uszyć, bo to jest takie bardzo delikatne na lato. No, więc ja sobie myślę, że możemy dzisiaj wykroić takie elementy, które będą, wiesz, nam potrzebne do zszycia. Z tego musimy wybrać materiały i z tego, co mamy tutaj. Damy radę coś wybrać, to co ci się podoba?
Ja думаю, tych dostatnio się obydwie.
To może być na torbę całą, no nie, to nam starczy, ale raczej na podszewkę, więc raczej nie na zewnątrz. Też wybierz taki kolor, też stąd, który będziesz nosić, no nie, taki, żeby to nie leżało w szafie, tylko żebyś mogła tego używać. Nosisz takie kolory raczej stonowane, no nie, takie kolory ziemi, właśnie taki beż, czarny, więc ja myślę, żeby nie robić jakiegoś takiego bardzo, bardzo kolorowego, tylko coś takiego, co ci pasuje. I to będzie się dobrze szyło bardzo, bo to jest gruba bawełna i do nauki super. To jest przestrzeń warsztatowa, którą stworzyłyśmy z Anią Link w sierpniu 2021 roku. Nazwałyśmy ją Cuda Studio. To jest miejsce działalności kreatywnej, artystycznej, rzemieślniczej, ale takiej skierowanej, robionej przez kobiety i skierowanej głównie do kobiet i dziewczyn i nastolatek, jak się okazało po pewnym czasie. Mamy tu pracownię ceramiczną, bardzo dużą, która stanowi takie serce tego miejsca, pracownię Ani Link, mamy pracownię krawiecką Marty Sienkiewicz, czyli moją.
Mamy takie warsztaty dochodzące, tak my to nazywamy, że gościnnie po prostu przyjmujemy rzemieślników, nawet właśnie nie artystów, tylko rzemieślników, którzy prowadzą warsztaty z różnych ciekawych takich bardzo dziedzin, czyli na przykład mamy witraż, który w ogóle świetnie się wpasowuje w moją działalność mozaikową, gdyż moje mozaiki są dzielone w taki sam sposób, jak i właśnie te witraże. Także jakoś się tutaj spotkałyśmy z różnymi osobami, różne rzeczy robiącymi i okazuje się, że wszystkie się jakoś uzupełniamy dobrze. Zupełnie trochę przypadkiem i tak się wszystko jakoś fajnie składa, że to pasuje. I przychodzą dziewczyny na rozmowy. Często do nas przychodzą kobiety, które mówią, że przyjechały do Lublina z jakiegoś innego miasta, nie mają tutaj nikogo w ogóle znajomego i że chętnie właśnie tutaj się spotykają z nami, żeby kogoś poznać, porozmawiać, wypić kawę. Także taki cel.
Zależało nam na tym, żeby ta przestrzeń była duża, żeby można było w niej zorganizować sporo różnych inicjatyw, no a rzemiosło wymaga jednak miejsca. Tu mamy i szycie, i właśnie zajęcia ceramiczne, musi być piec, który wymaga miejsca, pracujemy ze szkłem, obróbkę szkła robimy też, więc no to wszystko wymagało dużej przestrzeni. Poza tym zależało nam, żeby to też było spokojne miejsce, takie trochę osiedlowe, zielone, ciche. No i Ani udało się znaleźć tą przestrzeń w ubiegłym roku i właściwie długo się nie zastanawiałyśmy. To jest na tyle oddolna jeszcze na razie działalność, że jesteśmy właściwie ciągle pochłonięte pracą własną tutaj, no i warsztatami, które tu prowadzimy. Ja myślę, że to jest też taka przestrzeń poza tym, że uczymy się różnych metod artystycznych, rękodzielniczych, rzemieślniczych, że pracujemy cały czas wytwarzając różne rzeczy własnymi rękami, to, no to po prostu się poznajemy tutaj. To jest takie miejsce, gdzie można się zaszyć na kilka godzin i w ogóle zapomnieć o świecie zewnętrznym. Tylko po prostu siedzieć i jak medytacja, po prostu masować tą glinę albo siedzieć przy maszynie i to po prostu może trwać godzinami. Coś z tego powstaje i jest to takie no, terapeutyczne wręcz, nam się wydaje.
Poznałyście się? To jest Jaryna.
Ta jest z Ukrainy i może tłumaczyć, tak? Możesz mówić po ukraińsku.
Możesz rozmawiać po ukraińsku, a ja będę перекладати. Що би передати то, що ти хочеш сказати? Як ти тут потрапила? Чим ти займаєшся тут? І як виглядає твоя робота тут, твій відпочинок?
Я сама з України, з Києва. Приїхали через подругу бабусі. Зараз на Ленчові. Мені дуже подобається віддавати свої емоції в роботу, займатися глиною. Дуже сподобалося шити. Тому що через складну ситуацію вдома.
Приїхав тут з Києва. В то місце трапила з допомогою колежанки бабці. Лепі тут з гліни, шиє. Приїхав через тяжку ситуацію в Україні. І зараз тут спендзам час. При тим, як виконує свої праці з гліни, вкладаю то дуже емоцій і віддаю якби себе в то.
Як Стовариження Homofaber в тим року в рамках тих діалань помочових скерованих власне до осіб, які приїхали тут до Лубліна з України, Postanowiliśmy już w pewnym momencie wprowadzić takie działania integracyjne, działania włączające do naszego miasta, ale też takie działania, które są już dalej poza tą taką podstawową pomocą, czyli właśnie działania artystyczne, kreatywne, kulturalne. I w ramach takich stypendiów, które możemy zaoferować dzięki wsparciu osób, które zrzuciły się na działania pomocowe dla uchodźców, mogliśmy stworzyć taki pakiet stypendiów, który polegał na tym, że ogłosiliśmy informację, że możemy w ramach tego stypendium kilkunastu, kilkudziesięciu osobom sfinansować taką działalność artystyczną, którą chcą kontynuować w związku z przyjazdem tutaj. Czyli jeżeli w Ukrainie na przykład, głównie młodzież i dzieci, zajmowała się tańcem, jakimiś zajęciami muzycznymi, artystycznymi, plastycznymi, bardzo różnym zakresie. To są naprawdę zupełnie różne osoby i o różnych fantastycznych umiejętnościach. To my możemy im taką kontynuację nauki, kontynuację warsztatu, kontynuację jakichś takich działań artystycznych sfinansować. Stowarzyszenie Homofaber to jest lubelska organizacja pozarządowa, która już od 17 lat pracuje lokalnie w obszarze praw człowieka. Natomiast tak w praktyce tutaj w Lublinie taką najbardziej zaopiekowaną grupą, którą się zajmujemy i która wymaga sporo pracy integracyjnej szczególnie, jest grupa właśnie cudzoziemców, uchodźców, uchodźczyń, studentów jeszcze kiedyś, bo to społeczeństwo też się mocno zmienia. No i w związku z sytuacją wojenną, która tutaj nastała i z którą mamy do czynienia w Lublinie bezpośrednie, ponieważ do Lublina przyjechało bardzo wielu uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, naturalnym było, że zajmiemy się właśnie wspieraniem tej grupy. No i od 24 lutego tego roku powstał komitet, Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, który jest właśnie przez Stowarzyszenie Homofaber i kilka innych organizacji lubelskich zarządzany i koordynowany. I ta praca pomocowa w Lublinie jest świadczona na takim bardzo szerokim zakresie. Od podstawowych działań, czyli transportu, wyżywienia, opieki medycznej, opieki psychologicznej, prawnej, po takie związane właśnie z działalnością integracyjną, ale też lekcje języka polskiego i wszystko to, co dalej po to, żeby właśnie ułatwić, a często w ogóle umożliwić pobyt tutaj w takiej w miarę spokojnej, przyjemnej i bezpiecznej atmosferze. I stąd właśnie pomysł na też włączenie do tych działań pomocowych takich aktywności artystycznych, takich, które trochę pozwolą właśnie odpocząć głowie, trochę pozwolą przenieść emocje, energię na takie działania, które są przyjemne, miłe i które dla nas mają dużą wartość terapeutyczną właśnie. Więc to jest jakiś kolejny krok, ale jednak widzimy, że sporo osób jest tym zainteresowanych i to jest super, bo to też pokazuje, że kolejne jakby stopnie potrzeb są zaspokajane. Jeżeli jesteśmy w momencie, kiedy właśnie ta działalność artystyczna, taka kreatywna, twórcza się uruchamia, to bardzo dobrze. To znaczy, że możemy głębiej i bardziej długofalowo pracować ze sobą i nad sobą też, więc to jest bardzo fajne. My mieliśmy taki pomysł, żeby nie zamykać tej listy propozycji, więc tam pojawiły się osoby, które zajmują się muzyką, plastyką, malarstwem, grą na różnego rodzaju instrumentach, no ale też właśnie szyciem, projektowaniem. Każdą taką aplikację dokładnie sprawdzamy, patrzymy, czy w ogóle jest taka możliwość w Lublinie na realizację, kontynuację takich działań. Budżetujemy takie działanie, szukamy miejsca, które będzie gotowe przyjąć takie osoby, aby mogły one dalej się rozwijać. No i wtedy kontaktujemy się już ze sobą bezpośrednio i takie osoby trafiają szczęśliwie w takie miejsca, gdzie mogą właśnie sobie trochę odpocząć, myślę.
Від пані Ярослави. Вона мені розказала про цю студію, допомогла мені сюди приїхати, показала як. Ось.
Dowiedziałam się o tym, że mogę uczestniczyć w takich zajęciach od pani Jarosławy Szewczuk, która właśnie też uczestniczy w procesie powstawania tych stypendialnych systemów i różnych tych programów. I właśnie przyszłam tutaj do tego miejsca, ona mi pokazała, jak tu dojechać i jestem tutaj.
Już dwa miesiące tut, ale do sich pier pogano rozumiem polsku.
Już od 2 miesięcy jestem w tym miejscu, w studio, ale póki co jeszcze niedobrze rozumiem język polski.
Вони є новим початком. Вдома я тільки малювала скетчі. Більше нічого. Я хотіла піти в центрі Києва на малярство і також на глину, але, на жаль, не встигла. Тому тут.
W domu tylko malowałam, ale miałam zamiar pójść do szkoły malarskiej, żeby też uczestniczyć w zajęciach, lepić z gliny w centrum Kijowa, ale niestety nie zdążyłam, bo zaczęła się wojna.
Ja постійно вчу польську і англійську, szukaję w internecie informacji про університети. Nie знаю, після війни дуже тяжко повертатися до звичайного життя. Тому ці місяці пролетіли дуже швидко, я її не помітила.
Потім, як приїхала, зачала się uczyć polskiego, angielskiego, rozpoznaję środowisko z uczelniami, dlatego żeby chyba zacząć studia. Ciężko te miesiące mijają, bo szybko i ciężko się wbić w normalny tryb życia przez świadomość wojny.
Тут дуже спокійно, дуже привітні люди. Мені комфортно тут і відчуваю себе в безпеці.
Teraz czuję się bezpieczna, wokół mnie są dobre ludzie, którzy są otwarte na mnie. Tu czuję się bezpieczna.
Zaczęłyśmy szyć i super nam to poszło, więc jesteśmy na początku. Szyłyśmy takie proste akcesoria na pierwszych zajęciach i dzisiaj będziemy właśnie za chwilę siadać do maszyny i szyć kolejne rzeczy. Dzisiaj będziemy szyć większe. Uszyjmy jedną i zobaczymy, jak nam wyjdzie. Jak wyjdzie, to zrobimy jeszcze jedną. Możesz szyć dokładnie, co tylko wiesz, co tylko będziesz chciała. Ale ja myślę, że to będzie super na zewnątrz. To możemy zrobić do środka na przykład, jako podszewkę. Albo to, jak chcesz. Ale to będzie bardziej chyba pasowało. Chcemy kieszeń w środku?
U mnie mama szyje i babcia też szyje, ale ja tak bardziej przydełkowanie poszłam chyba w którymś momencie.
Ale umiesz przydełkować?
Umiem przydełkować, tak. Ostatnim moim dziełem to właśnie podczas wojny powstała taka czapka, taka Panama z takim rogiem, to ja ją nosiłam. Ona też jest mega kolorowa i ona była dla mnie takim też... Proces szydełkowania też jest bardzo taki terapeutyczny, bo on uspokaja. Ktoś się wkurza przez to, ale u mnie to się sprawdza. Nazywam się Jaryna Posuniak, przyjechałam do Polski 7 lat temu na studia. I od tego czasu jakoś moje życie tutaj toczyło się w różne sposoby, w jakichś różnych środowiskach przebywałam. I od czasu wojny właśnie mam okazję bycia w towarzystwie Homofaber i Komitetu Pomocy Społecznej Ukrainie w Lublinie. Przyjechałam na studia na Politechnikę Lubelską, bo pierwsze moje studia skończone są z architektury. W międzyczasie, szukając pracy, poszłam na drugie studia z historii sztuki. Zawsze mnie interesowała sztuka w szerokim słowa tego pojęciu. Wszystko, co jest związane z twórczością, gdzieś zawsze to się przewijało, czy właśnie takie rękodzieła, czy malowanie. Malowanie wynikało w sumie z wykształcenia, dlatego że trzeba było umieć malować. I zawsze to we mnie gdzieś tak przybywało, ze mną mi to towarzyszyło. Kiedy zaczęła się wojna, w pierwszej chwili od razu chciałam się rzucić, żeby pomagać. Czułam straszną potrzebę i taką tęsknotę za domem, szczególną wtedy, że przybyłam totalnie w innym miejscu i moje działanie jest mocno ograniczone. Pierwsze dni ciężko mi dawały się. Jak tylko pojawił się formularz zgłoszeniowy na wolontariat, od razu się wpisałam. Po jakimś czasie właśnie do mnie się odezwali, powiedzieli proszę przychodź, będzie możliwość do pomocy i trafiłam na infolinię. Infolinia to jest takie miejsce w całym sztabie, w Centrum Kultury, które zajmowało się przekazywaniem informacji ludziom non-stop. Czyli jak tylko osoby uciekające od wojny przekraczały granice, dostawały nas w paszporcie ulotkę z numerem i dzwonili i się pytali, co dalej, jak dalej żyć, co robić, gdzie się zwrócić o pomoc, jak przyjeżdżam, co mam robić, dokumenty. I infolinia była tym pierwszym takim miejscem styczności, poza oczywiście punktami na granicy. Po przyjeździe do Lublina i nawet do innych miast, bo często Lublin był po prostu punktem przejściowym, ludzie dzwonili i pytali się o wiele rzeczy. Zaczynając od tego, gdzie mogą przenocować, kończąc sprawami związanymi z dokumentami, jak po prostu swoje przebywanie w innym państwie móc zadokumentować, bo przekraczało się po prostu w chaotycznym pośpiechu, w lęku i z wszystkimi rzeczami, które ich po prostu ogarniały. W pierwsze dni właśnie byłam przyuczana do różnych informacji. Informacje też mają tendencję się zmieniać, bo wiele rzeczy dzieje się w trakcie, przebudowuje się, to trzeba ciągle odnawiać i ten proces też był bardzo taki pracochłonny. Dużo ludzi w tym brało udział. Powstał właśnie ten komitet na początku wojny, który łączył w sobie siły iluś ludzi, iluś organizacji pozarządowych, rządowych, osoby, które były pracownikami Urzędu Miasta, też dołączały po prostu jako jednostki. I wielkie takie jakby życie zaczęło się dziać dlatego, żeby nieść pomoc innym. Na początku miałam pewny lęk, czy dam radę, bo bałam się, że ludzie będą po prostu bardzo rozsypane tą sytuacją. Infolinia odpowiadała głównie za przekazywanie informacji, czasem dochodziło też do dawania jak wsparcia, wysłuchania, natomiast też funkcjonuje nadal linia wsparcia psychicznego, czyli jakby to też było przewidziane, że osoby, które naprawdę potrzebują pomocy i rozmowy, że też odnajdą taką pomoc. Jakby unikalność, niesamowitym faktorem jest to, że komitet połączy w sobie wiele działań i pomocy na różnych etapach, od szukania mieszkania, od załatwiania wizyty u lekarza, od żywnościowych paczek, które są rozwożone z warzywami i z nabiałem teraz, do takich na przykład działań też powiązanych z sztuką, z kulturą, czy na przykład ta przestrzeń, w której teraz się znajdujemy, która służy dla odpoczynku i odczucia tego bezpieczeństwa, że tu jest dobrze i tu są osoby, które się zaopiekują tobą.
Najpierw, zanim wszystko zszyjemy, musimy sobie wykończyć ładnie kieszeń. I zrobimy to tak, że to jest kieszeń, to jest twoja lamówka. Wkładamy to prawą stroną do prawej strony. Składamy tak mniej więcej równo. I będziesz przeszywała to tutaj. Na maszynie, nie? Potem, jak to zszyjesz, to zrobisz tak, by trochę to odłożyć, najlepiej tak połowę tego, to ja ci pokażę potem, i zrobisz coś takiego, o, to będzie oczywiście ładniej, no nie, to tak tylko ci pokazuję, i wyjdzie takie coś, i to będzie twoja kieszeń, no nie, i potem jak będziemy ją naszywać już na podszewkę, to będziemy sobie ją przeszywać tam, gdzie chcesz, czyli możemy zrobić z tego trzy kieszenie, jedną tu, drugą tu, a i trzecią tu. Jedną możemy zrobić większą, drugą możemy zrobić wąską taką, żebyś mogła tam na przykład butelkę włożyć i potem po przyszyciu odłożymy. To i tak będzie chyba lepiej. To tak zrobimy. I teraz już ty sama dzisiaj włączysz sobie maszynę, dobra? Ja ją podpięłam, ale sama ją uruchomisz, czyli włącz ją do gniazdka, tutaj. Przyciśnij ten przycisk. Tyk. I to uruchamia maszynę. Pamiętasz, czy chcesz przećwiczyć sobie? No to przećwiczymy. Spróbuj sobie, dobra? Przypomnisz sobie, jak się szyje. Sprawdź tylko, czy tu jest na dole nitka w tym bębenku. Otwórz go sobie w prawo.
Ale no, to jest takie piękne.
Gdzie Lida w domu? No, babcia szyła, no nie? No właśnie, i to widać, wiecie? Naprawdę to widać. Czasami jest tak, że ktoś przychodzi i nie szyje w ogóle, nie umie, no nie? Przychodzi ze swoją maszyną, która tam stoi gdzieś na strychu i jest nieodpieczętowana w ogóle, od nowości. Ale na przykład mama szyła w domu albo babcia, najczęściej babcia. No i te osoby siadają po prostu i szyją, no nie? Bo przez całe dzieciństwo patrzyły, jak się szyje, no nie? Więc te ruchy takie, że tam się obcina nitkę, wyciąga materiał, coś tam, są takie automatyczne, no nie? I ty też super szyjesz, no. Bardzo spokojnie i bardzo precyzyjnie, no i super. Nie, jest ekstra, naprawdę, uwierz mi. Ja ci nie pokażę, jak może wyglądać źle uszyte.
Ja pamiętam z domu zawsze ten kawałeczek mydełka.
No, mydełko ekstra jest, w ogóle mydełko to jest... Nowe mydełko to jest super rzecz. A to jest takie specjalne krawieckie, ono nie ma żadnych substancji.
Nie było takiego, akurat u mnie było takie...
No bo tak,
resztki jakieś były sobie, tym się malowało. No. Zawsze przy maszynce leżało po prostu w szafce.
Ono nie ma żadnych tam wartości myjących ani pielęgnujących, po prostu jest...
Do rysunku.
Tak, przypadku czytaniami to się kogoś magluje.
Tak? No.
O, chcę poczekaj, nie szyj teraz, podnieś stopkę, zobaczymy, co tam się stało, bo może nie ma co... O, i teraz trzeba to wyprostować, no nie? Tym pokrętłem włożymy igłę, zobaczymy, czy ona jest na samym miejscu. Nie wiem, co to jest. Tak, ona sama obcina akurat, dlatego jest półelektryczna, elektroniczna.
No, masz to, tak. Ja pierwszy raz taką widzę.
Wiesz co, bo ona jest po prostu taka łatwa do nauki. Mhm. Teraz będziemy przeszywać tutaj. No nie? Mhm. Bardzo blisko tej krawędzi, czyli jakoś tak sobie tutaj możesz szyć. O tu, od początku do końca. Tak, żeby to ładnie zabezpieczyć. Tak, to będzie kieszeń do środka.
No. O, będzie taką tutonną kolorową.
Tak, a potem naszyjemy to na podszewkę najpierw, a potem dopiero szyjemy całość. Wiesz co, ja się nauczyłam szyć właściwie sama, na studiach, kiedy miałam chyba za dużo wolnego czasu. Ja skończyłam psychologię kliniczną, także ja myślę, że jakaś forma terapii to też była dla mnie. Odstresowanie i odpoczynek od nauki. I trudnych tematów, no i wtedy zaczęłam szyć po prostu i na początku obszywałam siebie, potem całą rodzinę, a jak już rodzina miała dosyć tych moich poduszek, poszewek, różnych takich rzeczy, obrusów, to wtedy po prostu zaczęłam robić bardziej artystyczne rzeczy i zaczęłam je sprzedawać. W zawodzie pracowałam chyba 3 lata, ale w międzyczasie na studiach trafiłam do Home of Faber od 3 roku studiów. Mi tu się wszystko skleja. Praca w organizacji, moje studia i to moje wykształcenie i to szycie, wszystko mi się składa. Nie mam absolutnie problemu tutaj. Dla mnie praca artystyczna, kreatywna, rękodzielnicza to jest terapia. Znaczy ja czuję, że no to jest taka terapia inna niż arteterapia w różnych miejscach, no nie, bo jakby ja tego nie prowadzę tutaj jako arteterapię, ale uważam, że w ogóle robienie rzeczy razem i robienie rzeczy ręcznie, różnych, wytwarzanie rzeczy, jeszcze w gronie kobiet, jak sobie tutaj czasami siadamy wieczorami, to jest po prostu magia.
Mam okazję być tutaj pierwszy raz. Wiedziałam o tym studio i wiedziałam, że piękne rzeczy tu się tworzą. Natomiast przybywając tutaj, odczuwam rzeczywiście taką atmosferę bardzo twórczą i widzę po prostu, że to miejsce jest takim schroniskiem emocjonalnym też dla tych osób, którzy tutaj przyjeżdżają, dla tych dziewczyn. No bo wiadomo, w większości granice przekraczają od początku wojny kobiety z dziećmi i młode dziewczyny. I często to są kobiety bardzo zagubione, bo funkcjonowanie bez męża w innym kraju, z dzieckiem na ręku, to musi być bardzo ciężkie i możemy tylko domyślać się, co oni mogą odczuwać, a ze swojej strony starać się przebijać to w pomoc, patrząc na ich przeżycia, pytając o ich potrzeby, niosąc pomoc odpowiednią, możemy ich wspierać i to jest niesamowicie piękne, że teraz dzieje się tyle dobrych rzeczy, niestety w takim tragicznym kontekście. I że ta wojna tak zbliżyła dwa państwa, które też miały dużo sobie do powiedzenia. Natomiast teraz, w tych ciężkich czasach, możemy liczyć na swoje wsparcie wzajemne. Ciągle czułam coś, że chciałabym coś też zrobić takiego, co mogło być ważne dla osób, które przyjeżdżają i coś takiego, co nie wymagałoby nie wiadomo jakiego trudu. I wpadłam na taki pomysł, że chciałabym po prostu sprowadzać książki w języku ukraińskim. Kocham się w książkach, lubię je posiadać, zbierać, kupować. Jako młoda nastolatka, często w swoim mieście pod Lwowem w Winnikach, spędzałam dużo czasu w bibliotece. Byłam jako wolontariuszka, która podklejała te książki, siedziała przy nich, po prostu wydawała, przyjmowała. Dużo przyjemności mi to przynosiło. Fakt, że mogę komuś dać narzędzie do uzyskania wiedzy dla rozrywki, które jest po prostu uniwersalne. I przenosząc to na tą rzeczywistość wojenną, ta książka była jednym z najbardziej prostych i dostępnych sposobów dać poczucie bezpieczeństwa i normalności, jak i dla dzieci, tak i dla matek. Bo już przy tej książce, otwierając papierową książkę, dotykając jej, widząc swoje litery, swój język, można odczuć po prostu powiew domu, swoją tą atmosferę, w której się przebywało. I na początku nie byłam świadoma tego, że uda się po prostu tą akcję tak mocno rozkręcić. Ja jestem bardzo wdzięczna Homo Faber w ogóle za wsparcie, które mi dali z tą moją inicjatywą. Ja powiedziałam, że chcę robić, mi powiedzieli, działaj, rób jak umiesz, jak potrafisz. I w tej chwili już jestem w momencie, kiedy dostarczyłam w Lublinie 1800 książek w różne miejsca. Od wojewódzkiej biblioteki do bibliotek miejskich, do szkół, do szpitala Gembale Dziecięcego, żeby dzieci też mogli nawet tam skorzystać z tej książki. Książki zdobywane po prostu w różnoraki sposób, ponieważ to zdobywanie też jest bardzo ciekawe, bo łączy dużo ludzi. Zdobyłam kontakty do osób, których wcześniej nie znałam, które po prostu działały gdzieś kulturalnie, ale dla mnie to było coś takiego dalekiego, może nie byłam w to środowisko tak wpisana, ale dzięki wielu osobom, czy pisarzom, czy na przykład tłumaczom z języka ukraińskiego, rosyjskiego, czy też urzędnikom, którzy się przydzielają do tego, zdobyłam mnóstwo książek. Miałam też na początku pewne obawy do tego, czy w ogóle ktoś się odezwie na taką prośbę, no bo osoby uciekają od wojny, a ja przechodzę z prośbą, dajcie mi książki. I ku mojemu zdziwieniu była wielka inicjatywa. Lwów zaczął. Lwów jest tym pierwszym miejscem. Mój dom faktycznie się odezwał. Zaczęłam od swojego miasta, od Winnik. Wiele wsparcia też otrzymałam od warsztatów kultury, od pana Rzepeckiego, który poszukał kontakty. Bardzo mnie to zaskakuje, że po zaspokojeniu tych podstawowych potrzeb, czyli w postaci mieszkania, w postaci jedzenia, czy na przykład lekarza, ludzie potrzebują tej kultury.